państwie filozofów o pop-ikonie, sztucznej i plastikowej, bez celulitu i płaskostopia, będącej przełomem w produkcji zabawek, prawdziwą rewolucją, która zaczęła się w 1958 roku. W scenie otwierającej film Barbie dziewczynki niczym małpoludy z Odysei Kosmicznej Stanleya Kubricka niszczą lalki będące odwzorowaniem niemowlaków. Zabieramy państwa do krainy Barbie i prawdziwego świata. Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Zaczniemy od cytatu dźwiękowego.
Kobiety wpadają przez ciebie w kompleksy, odkąd cię wymyślili.
Co to, to nie, raczej właśnie na odwrót.
I reprezentujesz wszystko, co złe w tej kulturze. Seksualizowany kapitalizm i do bólu wypaczony ideał piękna.
Nie.
Uwsteczniłaś ruch feministyczny o pół wieku. Rozwalasz kobietom poczucie własnej wartości. Od lat szkodzisz planecie, gloryfikując bezrefleksyjny konsumpcjonizm.
Nie, ale wy dzięki mnie miałyście być szczęśliwe i bardzo silne.
To silna to ja jestem. I dopóki nie wparowałaś z durnym, to ja, Barbie, ani razu o tobie nie pomyślałam, ty faszystko.
Wszystkie pretensje do świata Barbie i do Barbie, tej idealnej, tej standardowej, w krótkich żołnierskich słowach wypowiedzianych przez młodą dziewczynę, która już lalkami przestała się bawić. W momencie, kiedy lalka Barbie się pojawiła, w latach 59 była premiera, pojawiły się w Ameryce głosy feministek. Czy po tych latach ten protest feministek i te ostrzeżenia, one się w jakiś sposób zrealizowały, zmaterializowały?
I tak i nie, bo z jednej strony Barbie rzeczywiście...
Czy to był krzyk przesadzony, że tak powiem?
Znaczy, Barbie jest w ogóle ciekawym zjawiskiem, bo możemy właśnie iść w ten stereotyp, powiedzieć, że jest plastikowa, sztuczna, nierealna, że właśnie utrwala tą wizję takiej kobiecości, która jest z jednej strony nastawiona tylko na estetyczność czy na zadowolenie oka. Natomiast z drugiej strony ten film bardzo dobrze bawi się stereotypami. Tu można powiedzieć, że mamy taki stereotyp do stereotypu, prawda? Czyli z jednej strony tej kobiecości, a z drugiej strony dlaczego kobiecość ma być cały czas przepracowywana, dlaczego nie może być zwyczajnie, nie wiem, nawet plastikowa, różowa, sztuczna. Ja mówię szczerze, oglądając ten film, myślałam...
No bo feministki miały pretensje do producentów Barbie, że kreują świat idealny i zupełnie nieprzystający do tego prawdziwego świata.
Tak, ale z drugiej strony sam świat popkultury, czy kultury, mitu, różnych bajek, opowieści, narracji, kreuje nam też sztuczną rzeczywistość. To tak jakbyśmy mieli sami do siebie pretensje. Tutaj Platon, prawda, mówił, że najlepiej by było wyrzucić z tego idealnego państwa artystów, bo oni odwzorowują coś, co jest nierealne, bo rzeczywistość to przecież idee. Więc jaki jest sens na przykład robić krajobraz, skoro to jest cień cienia, odbicie odbicia, nie jest to nic rzeczywistego. A jednak człowiek ma tą potrzebę tworzenia albo takiego realistycznego, gdzie chcemy świat namalować raz jeszcze, ale zrobić to w bardziej doskonały sposób. To Albert Camus mówi, że artysta bierze elementy świata i w zasadzie odtwarzając świat, nadaje mu równocześnie sens. I tu mamy właśnie taką grę różnych stereotypów, bo z jednej strony Barbie odtwarza pewne wyobrażenia, które są stereotypowe, ale równocześnie ten stereotyp rozwala zupełnie, no bo mamy potem te współczesne lalki Barbie, które są Barbie naukowczyni, Barbie pełniące różne tak zwane dawniej męskie zawody, czy Barbie, która równocześnie jest tą niby piękną, no bo tutaj o pięknie ja nie będę dyskutowała, bo o gustach się nie dyskutuje, no ale ma ten pewien wzorzec kobiecości, ale równocześnie jest czymś zupełnie innym. No więc to idąc na przykład za Nataszą Walter, można powiedzieć, że z jednej strony rzeczywiście Barbie jest niebezpieczna, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że cała kultura jest niebezpieczna, bo jest cały czas taką grą o to, kim jesteśmy i w jakie role będziemy wtłoczeni. Więc być może czasami tak paradoksalnie wejść w jakąś rolę, nawet odgrywając konwencję, my możemy w tej konwencji zrobić swój wzorzec i być sobą.
Dobrze, to ustaliliśmy, że Barbie jest niegroźna, czy oglądanie tego filmu jest niegroźne, filmu Barbie i Grety Gerwig?
Ten film, myślę, nie bez przyczyny stał się taki popularny, bo on też pokazuje, że siła nie oznacza wcale tego, co my traktujemy jakoś siłę, bo w pewnym momencie Barbie wygrywa tym, że jest po prostu sobą, że jest tą słodką, plastikową, różową laleczką, tą banalną niby blondynką, ale równocześnie właśnie jej siła polega na tym, że jest. I teraz jak się zastanowimy, to w tych takich matrycach, które krytykowała już tak naprawdę Simone de Beauvoir, no nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje. Potem Judith Butler powiedziała, to samo się dzieje przecież z mężczyznami. Oni też się stają, bo też są wtłaczani w pewien wzorzec. My tak naprawdę nieustannie podlegamy różnego rodzaju negocjacjom z naszą własną tożsamością. I tutaj też, prawda, to, co jest najbardziej niebezpieczne, to nagle uleganie temu, że ktoś mi powie, że jestem zła. Prawda? To jest ta scena, w której Barbie zostaje niby zniszczona i ona przyjmuje to, że ona jest czymś, co jest niebezpieczne i automatycznie się rozsypuje, automatycznie nie jest w stanie nic ze sobą dalej zrobić. Traci tą sprawczość. Odzyskuje tą sprawczość w tym momencie, kiedy akceptuje siebie. I może to jest najważniejsze, prawda? Zaakceptować siebie, bo to, co jest niebezpieczne, to nie sama Barbie, tylko to, co my zrobimy w tym przykazie o kobiecości, czy też o męskości. No bo tu jest ciekawy archetyp, czy ciekawy motyw samej męskości.
Czyli o Kenie rozmawiamy, który ucieszył się, że trafia do prawdziwego świata, w którym rządzą, jak odkrywa, mężczyźni i konie.
Tak.
I to jest fascynujące dla niego. Potem... I chciałby ten patriarchat przenieść do krainy Barbie.
Ale potem trochę się rozczarowuje, bo okazuje się, że w patriarchacie po pierwsze nie chodzi o konie i nie chodzi o kapelusze. Więc to jest ciekawe odkrycie.
I też nie jest już ten patriarchat w tym prawdziwym świecie, przynajmniej w filmie Gerwig pokazany, że rzeczywiście funkcjonuje.
Tak, bo w zasadzie o co
chodzi... W takim stopniu, jak sobie Ken to wyobraża.
Tak, ale generalnie, no o co chodzi samemu Kenowi? Po co on wprowadza ten jego wyobrażony patriarchat? No po to, że wcześniej nie czuł się sprawczy. Tutaj największym problemem jest właśnie brak sprawczości. On nie czuł się sobą, prawda? Był jakimś dodatkiem. I ten finał, gdzie Barbie mu proponuje, żeby on po prostu nie szukał w niej, ani w niczym innym siebie, tylko żeby się zastanowił, kim on sam jest, jest chyba najważniejszym elementem, bo to jakby pozwala na zdekonstruowanie i Barbie, i Kena, i tej słodyczy różu, i błękitu, czy tych matryc takich bardzo stereotypowych względem kobiet, ale też względem mężczyzn, tylko po prostu bądź sobą. To jest cały czas chyba taki najważniejszy przekaz i najtrudniejszy, no bo jak być sobą w świecie, w którym cały czas ktoś mnie ogląda, projektuje, to jest to sartrowskie oko, które mnie śledzi, które nakazuje mi pewien model bycia i jak wydobyć się z tego, zwłaszcza, że bardzo długo i Ken, i Barbie nie wyobrażają sobie innego sposobu funkcjonowania. To są takie automaty i my często w naszym życiu właśnie postępujemy na zasadzie odtwarzam te role, jakie są oczekiwane ode mnie. Podążam za tym spojrzeniem, które mnie modeluje. I to może być w każdą stronę. Tutaj to odkrycie płaskostopia, czy zmarszczek, czy tego, że po prostu może mi się nie chce tak energicznie wstać z tego łóżka i jak co dzień zacząć wszystko od nowa, czy dać sobie trochę luzu, to jest interesujące.
Pojawiło się nazwisko Platona. Nie chciałbym przeintelektualizować tej opowieści o Barbie, a może właśnie zróbmy to, bo... Jaskinią platońską jest który świat? Ten nasz prawdziwy, czy świat Barbie? Bo wychodzi Barbie, króciutko tylko państwu powiem, że Barbie nagle odkrywa, że potrafi płakać, czy roni łzy, pojawia się...
Celulit, straszne pojęcie.
Celulit i wyrusza do tego prawdziwego świata, by sprawę rozwiązać. Czyli wyglądałoby na to, że ona z tej jaskini, czyli teoretycznie świata idealnego, wychodzi na światło słoneczne.
Z jaskini, czyli świata nieidealnego, nie prawda, idealnego, idzie. Tak. Tylko, że potem się okazuje, że ten świat realny też jest dziwnie nierealny, bo on jest pozamykany w instytucjach. Mamy szkołę, instytucja numer jeden. Być może to jest ta jaskinia, gdzie osoby zamknięte w tej szkole dostają wiedzę o jakichś dekoracjach, budują jakieś relacje, które są nieprawdziwe. Córka głównej bohaterki zaczyna rozumieć i matkę, i siebie, jak wychodzi ze szkoły. Mamy tę instytucję, która tworzy Barbie, czyli jest tą globalną korporacją, jest właśnie tym duchem kapitalizmu, gdzie menadżerowie, i to ciekawe, mężczyźni stwarzają lalkę Barbie, tam nie ma w zasadzie kobiet, tam kobiety są zredukowane zupełnie do jakichś marginalnych ról, więc może to jest ta jaskinia, prawda, która jest podporządkowana zasadom kapitalizmu, więc teraz ludzie, którzy podążają, ci menadżerowie, ten szef główny, szef wszystkich szefów, którzy podążają za Barbie i wychodzą ze swojej korporacji, może to oni właśnie wychodzą z tego świata jaskini, a może ta rzeczywistość nasza codzienna jest właśnie rzeczywistością cieni, a ta plastikowa lalka i te plastikowe Barbie w swoim świecie nierealnym, może to jest ten świat idealny, prawda? Gdzie mogą się ludzie dogadać, gdzie nawet jeżeli jest zła rewolucja, to może się odbyć dobra rewolucja, tam mamy przedziwnego demiurga, to jest ta popsuta lalka Barbie, która nie jest wcale ładna, która ma dziwnie pocięte włosy, która jest bardzo alternatywna. To może ona jest demiurgiem, który potem prowadzi te Barbie do ich właściwego, idealnego bytowania. No tutaj mamy kilka poziomów. Zresztą sama ta droga też jest ciekawa.
Do Barbie, do filmu Barbie Grety Gerwig wrócimy w Państwie Filozofów za moment.
Radio Kraków.
W Państwie Filozofów przypomnę film Barbie Grety Gerwig. Rozmawiamy o jaskini Platona, tak jakoś nam wyszło. To można jakoś, jak Państwo słyszeli, pokleić z tym filmem. Mnie interesują słowa krytyki, od którego ten program zaczęliśmy. Czy ten film jest krytyką patriarchatu, czy jest krytyką kapitalizmu, konsumpcjonizmu i czego jeszcze?
W jakimś sensie wszystkiego troszeczkę
tam mamy. To też jest satyra,
mamy.
I to jest taki uśmiech i takie naśmiewanie się trochę też z takich naszych wyobrażeń dotyczących i tego jednego świata idealnego i tego świata prawdziwego.
I w zasadzie nie wiadomo, który jest który, ale zacznijmy od tej sceny, która to wszystko wywołuje, czyli tego momentu, kiedy objawia się Barbie i dziewczynki jak w takim geście, pierwotnego gestu, rozbijają lalki, niemowlaki. Bo tu się chyba rzecz funduje najważniejsza, bo to jest scena, która pokazuje, jak bardzo długo dziewczynki były warunkowane do tych ról właśnie macierzyńskich. To jest ta książka Simone de Beauvoir z Pamiętnika Statecznej Panienki, w którym Simone de Beauvoir analizuje, jak ona sama była warunkowana do podjęcia pewnych ról i teraz wyjście poza ten schemat, bycie tą chłopczycą, bycie osobą, która nie chce się podporządkować, nie szuka tego męża, nie chce być doskonałą panią domu, nie chce być kolejną matką, która będzie produkowała kolejne Barbie, jest tutaj bardzo interesujący, prawda? Bo już na poziomie wstępnym i to małe dziewczynki robią rewolucję. To jest najciekawsze, bo one nie podlegają temu warunkowaniu, czy sprzeciwiają się temu warunkowaniu na samym początku, gdy ten wzorzec bycia właśnie matką, bycia żoną jest im oferowany. To jest to rozbicie lalek niemowlaków. Ale co dostają w zamian? Plastikową Barbie. Prawda? Czyli idziemy ze schematu w schemat. I to jest takie pytanie do chyba każdej kontrkultury.
No, czyli są modelowane tylko trochę inaczej, tak?
Tak, więc to jest pytanie do każdej kontrkultury. Do czego zmierzasz? Bo na przykład Natasza Walter, pisząc o właśnie takich ruchach, gdzie z jednej strony dekonstruujemy pewien mit, właśnie bycia kobietą, potem dostajemy następny mit i też to jest mit bycia kobietą, więc który jest lepszy? Gdzie się zaczyna ta autentyczna opowieść o mnie samej? No i to samo możemy, prawda, powiedzieć o mężczyźnie i tu jest ta figura Kena. Więc to jest chyba najbardziej bolesne, bo w momencie, kiedy zaczynają się ruchy takie kontrkulturowe, kiedy zaczyna się jakaś rewolucja, to mamy nadzieję, przynajmniej rewolucjoniści, no weźmy tego Kena, który wprowadza patriarchat, to mamy nadzieję, że teraz zacznie się coś dobrego, prawda? Bo teraz dotkniemy jakiejś autentycznej wartości. Ale co się dzieje? Po jakimś czasie okazuje się, że te ruchy rewolucyjne osiadają i znowuż odtwarzamy instytucje. Czasami wypełniamy stare przestrzenie nowymi, niby nowymi wartościami, ale za chwilę one są dziwnie stare.
Tak jakby się szyldy tylko zmieniały, tak? Szyldy i nazwy.
Dokładnie. Więc to jest tak, jakby nasza tożsamość cały czas wymagała jednak modelowania. Jakby człowiek sam z siebie nie mógł funkcjonować. No i teraz pytanie, czy kultura rzeczywiście zawsze, tak jak Herbert Marcuse mówił, jest opresyjna, prawda? Bo Marcuse zauważył genialną rzecz, że albo mamy takie jawne warunkowanie, które będziemy traktować jako represję, wtedy chcemy się od tego odciąć, wtedy zaczynamy z tym walczyć, albo będziemy mieć skryte warunkowanie, które na zasadzie trochę nie kija, a marchewki, czyli jakiejś nagrody, też nas wtłacza w system opresyjny. I tu jesteśmy zmuszani, tylko czasami po prostu nie czujemy, bo to wszystko jest ubrane w jakieś przyjemne formy, na przykład nie kary, a nagrody.
No to jak nie czujemy, to być może nie jesteśmy...
Dobra, a potem robimy to, co mamy zrobić, prawda? No tak jak to Herbert Marcuse pokazuje, to tak jak zaczyna się w przedszkolu, potem dziecko uczy się, że im bardziej będzie się starało, im będzie ciężej pracowało, tym będzie lepiej, bo będą dobre oceny, dobre stypendium, dobry uniwersytet, a dzięki temu dobra praca. No i co? No i kończymy, prawda? Grzecznie zasuwając od rana do wieczora i spełniając funkcje kulturowe. W zasadzie kultura działa tak, że ona sama siebie utrzymuje, a my jesteśmy takim elementem w tej grze kulturowej.
Czy pani profesor miała lalkę Barbie?
Nie. Nie. Ja
od samego początku wiedziała pani, że to jest...
Nie, to warunkowanie kulturowe, które zafundowała mi moja mama, która była na barykadzie, prawda? 68, lata 70, kontrkultura. W tym duchu, że tak powiem, żyła moja mama, więc nie było mowy o Barbie, o różowych sukieneczkach. Absolutnie.
W pieśni otwierającej ten film... W refrenie pojawiają się takie zdania. Róż to piękno, róż to mądrość, róż to szczęście, róż to luz. Nie zgadza się pani profesor.
Zgadzam się, bo chodzi o to, że właśnie chyba jesteśmy w takim momencie i ten film dobrze to pokazuje, prawda, że myśmy przerobili przez cały XX wiek tyle już debat od kontrkultury przez drugą, trzecią falę feminizmu, dekonstrukcjonizm, wcześniej postmodernizm czy poststrukturalizm. Myśmy tyle przerobili już dyskusji na temat naszej tożsamości i kultury, że w tej chwili myślę, czas najwyższy na to, żeby sobie powiedzieć, nikt mnie nie ubierze w róż, ale nikt mi też tego różu nie zabierze. Jak ja chcę, to go mam, prawda? Bo to jest ten model, który też Judith Butler opisała, że płeć może stać się trochę jak takie ubranie, które otwieram szafę i wybieram, okej, dzisiaj jestem w nastroju na słodką kicię. I czemu nie? To będę tą słodką kicią. Bo to mi nie zabierze mojej tożsamości, bo ja mogę być ubrana właśnie jak landrynka, albo jak ta plastikowa Barbie, czy być właśnie na nią wystylizowana, ale to nie znaczy, że nie będę sobą. Być może właśnie te wszystkie dekonstrukcje, które przerobiliśmy, daje nam tą wolność. Tylko teraz pytanie, co dalej? Czy my będziemy umieli to wykorzystać, czy znowuż sobie zbudujemy jakąś nakładeczkę. No ten film, jak przystało na film lekki i przyjemny i popkulturowy, zostawia w nas taką nadzieję.
To jest film rozrywkowy i zakładam, że większość się świetnie na tym filmie bawi. Czy ten film jest potrzebny? Czy on, już nie mówię o nas, ale myślę o tych 14-letnich dziewczynach i być może 14-letnich chłopakach. Czy on coś może im powiedzieć?
No właśnie mam nadzieję, że to jest ten przekaz. Chcesz być różowa, bądź różowa. Chcesz być inna, bądź inna, prawda? To jest chyba ta próba powiedzenia. Najważniejsze jest to, czy potrafisz się zatrzymać i zadać sobie to pytanie, to co ja teraz naprawdę chcę, prawda? To jest ten moment, kiedy Barbie poddaje się, już się daje prawie, że zamknąć, prawda, w tym pudełku, w tym świecie lalek nieistniejących, starych, zmarginalizowanych i nagle, prawda, nie. Pojawia się ten moment, w którym ona sobie zdaje sprawę, że jednak nie może się zatrzymać w tym miejscu. To jest szalenie ważne i myślę, że każde pokolenie potrzebuje czasami usłyszeć, zobaczyć, nieważne czy w bajkowej formie, czy w komediowej formie, czy w jakiejś bardziej poważnej, no bo to nawiązanie do Odysei Kosmicznej też nie jest tutaj bez powodu. Ono z jednej strony jest trochę zabawą i takim wyśmianiem, satyrą Odysei Kosmicznej, ale z drugiej strony możemy też to potraktować jako takie poszukiwanie momentów pierwotnych. Chyba każdy potrzebuje dotknąć w pewnym momencie takiego pierwotnego momentu, w którym sobie powie, okej, okay, hello, to myślmy, kim jesteśmy. Coś tu się dzieje złego.
Zmierzamy do puenty. Czy ona może zabrzmieć tak, jeśli chcesz być Barbie, to bądź Barbie, tylko polub płaskostopie i celulit?
Albo jeżeli chcesz nie być Barbie, to czemu nie? Celulit czy płaskostopie? Da się z tym żyć.
Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy za państwu filozofów.
Dziękuję.